teorii państwo neutralne, w praktyce balansujące i lawirujące w taki sposób, by nie wpaść w sidła wojny. Kraj, który z niepokojem, a nawet przerażeniem obserwował zmagania zbrojne u własnych granic. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Szwecja. Dlaczego niektórzy postrzegali ją jako sojuszniczkę III Rzeszy? Jak to możliwe, że w ogóle w dobie tak wielu wydarzeń i walk zbrojnych dookoła Szwecja wyszła cało z II wojny światowej? O tym wszystkim już za chwilę. By historia tego kraju podczas wojny była kompletna, musimy chociaż w paru słowach powiedzieć, jaka była Szwecja przed wrześniem 1939 roku. To kraj położony w Skandynawii, jego najbliżsi sąsiedzi to Finlandia, Norwegia i Dania. Generalnie stosunki z tymi państwami układały się poprawnie, choć z Finlandią przez pewien czas Szwedzi nie mogli dojść do porozumienia w sprawie Wysp Alandzkich. Szwecja była monarchią, a królem w okresie tak I, jak i II wojny światowej był Gustaw V. Jego władza była jednak ograniczona, choć zdarzały się sytuacje, gdy reakcja króla Gustawa zmieniała stanowiska rządowe. W latach 30. władzę w Szwecji dzierżyła umiarkowana lewica. Od 1932 roku premierem był Per Albin Hansson. To ważna postać w kontekście dzisiejszego odcinka. Szwecja przed wojną posiadała rozległe kontakty handlowe z Anglią oraz Niemcami. Można powiedzieć, że te dwa kraje na przełomie lat 20. i 30. jakby konkurowały ze sobą o to, kto na szwedzkim rynku przejmie dominację gospodarczą. To, co jednak jest niezwykle ważne dla całej tej historii, to regularnie zwiększający się eksport szwedzkiej rudy żelaza do Niemiec. To właśnie ten surowiec był niezbędny, by napędzać machinę wojenną III Rzeszy. W pewnym momencie sprzedaż rudy żelaza do Niemiec przybrała niebotyczne rozmiary, a Szwecję, dzięki intensywnym kontaktom handlowym z Anglią i Niemcami, od 1934 roku przestał doświadczać wielki kryzys gospodarczy. W miarę upływu czasu ekonomiczne relacje z Rzeszą będą się pogłębiać, a z Anglią nieco rozluźniać. Będzie to widoczne zwłaszcza w drugiej połowie lat 30. Zazwyczaj w tym momencie powinniśmy zacząć od nastrojów i reakcji, jakie zapanowały 1 września 1939 roku, ale w przypadku Szwedów tę historię należy zacząć nieco wcześniej. Okazuje się, że pod koniec sierpnia jeden Szwed mógł odegrać bardzo dużą rolę tuż przed wybuchem konfliktu, przynajmniej jemu się tak wydawało. Osobą tą był Birger Dalerus, nieznany dotąd opinii publicznej wpływowy inżynier i przemysłowiec. Ale po kolei. 23 sierpnia 1939 roku Niemcy podpisują ze Związkiem Sowieckim Pakt Ribbentrop-Mołotow, czyli układ o nieagresji oraz tajny protokół z podziałem na strefy wpływów. Oczywiście do opinii publicznej w Szwecji i Europie dotarła informacja tylko o układzie o nieagresji. Gdyby Szwedzi wiedzieli, jak duże zainteresowanie Sowieci wykazują wobec Finlandii, pewnie zaangażowaliby się w protesty. A tak, wiadomość o niemiecko-sowieckim układzie powitano w Sztokholmie z optymizmem. Dlaczego? Ano dlatego, że Szwedzi wychodzili z założenia, że ich neutralność może pozostać niezachwiana, że w niebezpieczeństwie jest tylko Polska, a wojny na Morzu Bałtyckim nie będzie. Poza tym wierzono, że skoro Anglia publicznie wobec całego świata udzieliła gwarancji Polsce, to z pewnością zobowiązań dotrzyma lub po prostu odstraszy Hitlera od Warszawy. Premier Per Hansson był zatem przekonany, że Szwecji wojna nie dosięgnie. W ostatnich dniach sierpnia na arenie napiętej sytuacji międzynarodowej pojawia się szwedzki przemysłowiec, wspomniany Birger Dalerus. Ponieważ znał się już od dłuższego czasu z Hermanem Göringiem, to zaoferował swoje pośrednictwo w ratowaniu pokoju. Zapewne nie bez znaczenia w jego znajomości z szefem Luftwaffe był fakt, że Göring był w przeszłości żonaty ze Szwedką, przy tym zatwardziałą nazistką, Karin Göring, która zmarła w 1931 roku. Dalerus jeszcze w lipcu przed podpisaniem paktu Ribbentrop-Mołotow brał udział w pokojowych rokowaniach, na których obecni byli niemieccy i brytyjscy politycy. Poza bezwartościową gadaniną o chęci utrzymania pokoju, niczego konkretnego nie ustalono. Dalerus próbował jednak jeszcze raz ratować pokój po 23 sierpnia, latając między Berlinem a Londynem. Spotykał się zarówno z Hitlerem, jak i ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Lordem Halifaxem. Po spotkaniu z Führerem Dalerus był rozczarowany, gdyż Hitler wygłosił do niego osobliwy monolog, w którym zapewniał o przyszłym zwycięstwie Niemiec. Wiele wskazuje na to, że Niemcy chcieli po prostu wykorzystać Dalerusa, by nakłonił Brytyjczyków do rezygnacji ze zobowiązań wobec Polski. Cały plan spalił jednak na panewce, a szwedzki przemysłowiec wrócił do kraju z niczym. Sam wybuch wojny był jednak dla Sztokholmu zaskoczeniem. Można było dostrzec, w żal, że wojny można było uniknąć, gdyby tylko ci uparci Polacy zgodzili się na włączenie Gdańska do Rzeszy. Trudno powiedzieć, jakie były nastroje Szwedów względem niemieckiego okrucieństwa w Polsce. Niemcy zadbali o to, by do szwedzkich kin trafiały głównie kroniki niemieckie, więc propaganda zrobiła swoje i o nazistowskich zbrodniach na ziemiach Rzeczpospolitej Szwedzi w pełni dowiedzieli się dopiero po wojnie. Kraje skandynawskie w obliczu trwającego konfliktu ogłosiły neutralność, ale władze Szwecji 3 września wprowadziły tzw. stan pogotowia obronnego. Powołano też kilka roczników rezerwistów, zwiększono ilość środków przeznaczonych dla armii. Niepokój był widoczny w całej Skandynawii, a zwłaszcza w Danii, która znajdowała się w bliskim sąsiedztwie Niemiec. Konflikt Rzeszy z aliantami przełożył się na szwedzką gospodarkę. Kraj miał przecież koneksje ekonomiczne z obiema walczącymi teraz stronami. Pojawiły się blokady morskie, spadła liczba sprzedawanej rudy żelaza do Rzeszy. Poza tym alianci naciskali, by Szwedzi przestali wspierać niemiecką gospodarkę. Grożono przy tym represjami. Szwedom na pewno bliżej było do aliantów niż do Hitlera, tyle że sympatie sympatiami, ale to interesy są najważniejsze. W grudniu 1939 roku doszło do nieco kuriozalnego wydarzenia. Szwecja podpisała dwie umowy. 7 grudnia zawarła układ z Wielką Brytanią, na mocy którego Szwedzi uzyskali zgodę na kontynuowanie handlu z Niemcami. W efekcie, kilkanaście dni później, zawarli z nimi układ handlowy. Brytyjczycy nie mogli po prostu zbyt mocno naciskać na Szwedów, by nie doprowadzić do sytuacji, w której kraj ten mógłby znajdować się w strefie państw proniemieckich. W efekcie szwedzka ruda żelaza nadal spływała do Niemiec. Od listopada 1939 roku w Szwecji nastał jednak niepokój. Wszystko przez wojnę sowiecko-fińską, tak zwaną wojnę zimową. W tym miejscu odsyłam do materiału o Finlandii, aby mieć większy ogląd na całą sytuację. 18 i 19 października w Sztokholmie miało miejsce spotkanie najważniejszych dyplomatów Szwecji, Danii, Norwegii i Finlandii. Pomimo wielkiego entuzjazmu podczas obrad, podkreślania wzajemnych interesów oraz kluczowej neutralności, nie podjęto tej jednej najważniejszej decyzji. Czy w razie ataku na jedno z tych państw reszta przyjdzie z pomocą? Odpowiedź brzmiała nie, a to najbardziej zaniepokoiło Finów, którzy już zdążyli otrzymać pierwsze pogróżki z Moskwy. Pytanie, czy po Helsinkach nie przyjdzie czas na Sztokholm, Oslo czy Kopenhagę. I nie wiadomo, czy żądania spłyną z Moskwy, czy może z Berlina. Gdy wojna zimowa się rozpoczęła, Szwedzi wysłali do Finlandii około 8000 ochotników. Starano się też pomóc Helsinkom materialnie, ale nic ponadto. Państwo szwedzkie oficjalnie nie wsparło Finlandii. Gdy Finowie dzielnie bronili się przed sowiecką inwazją, władze Anglii i Francji zamierzały wykorzystać wojnę zimową, by przenieść ciężar działań zbrojnych do Skandynawii. Jednym z celów było opanowanie portu norweskiego w Narwiku, przez który płynęła szwedzka ruda żelaza do Niemiec. Odcięcie Rzeszy od tego surowca spowodowałoby zapewne reakcje odwetowe. Na to zresztą liczono w Londynie. W ten sposób wojna wprawdzie będzie trwać, ale z dala od granic Francji i Anglii. Za planem opanowania Norwegii i Danii optował szczególnie Lord Admiralicji w rządzie premiera Neville'a Chamberlaina, Winston Churchill. Anglicy poważnie rozpatrywali też wsparcie dla Finlandii. Nie mogli jednak wykonać swoich celów legalnie, bez zgody państw skandynawskich na wkroczenie aliantów na ich terytorium. Churchill uważał jednak, że wyczekiwanie na tę zgodę jest absurdem. Małe narody nie mogą związywać nam rąk, gdy walczymy o ich prawa i wolności. W chwili największej potrzeby litera prawa nie może być przeszkodą dla tych, którym powierzona została jego ochrona i wprowadzenie go w życie. W praktyce bez zgody państw skandynawskich alianci niewiele mogli zrobić. W zasadzie w takiej sytuacji wchodziły tylko rozwiązania siłowe, ale to znacznie utrudniało całą akcję. Brytyjczycy mieli więc nadzieję, że państwa skandynawskie zjednoczą się, by pomóc Finlandii. Przypomnijmy, że zaangażowanie się aliantów stworzyłoby z kolei niebezpieczeństwo dla północnych Niemiec, a odcięcie Rzeszy od ród żelaza zmusi ją do zaabsorbowania sił Wehrmachtu na północy Europy. Groźba inwazji hitlerowskiej na Francję zostałaby tym samym oddalona. Skandynawia na najbliższy czas stałaby się teatrem działań wojennych. W styczniu 1940 roku alianci przyjęli plan Churchilla polegający na desancie na Narwik i okupacji zagłębia rudy żelaza. Plany te blokowały jednak dwa najbardziej zainteresowane państwa – Norwegia i Szwecja. Przeciwna była też Dania. Kraje te bały się udzielić otwartego wsparcia dla aliantów i Finlandii, gdyż obawiały się reakcji Związku Sowieckiego. Dla skandynawskich polityków było to jak, cytuję, kładzenie głowy pod topór. Sowieci dawali już wyraźne sygnały Szwedom, że nie życzą sobie gości z Zachodu na ich terenach. Norwegowie zareagowali jako pierwsi. Król Hakon VII wysłał do Londynu oficjalne pismo apelujące o zaniechanie interwencji. Szwedzi zrobili jednak coś innego. Zdawało się, że nie mówili od razu nie. Do Londynu wysłano szwedzkiego przemysłowca Markusa Wallenberga. To on przekonał lorda Halifaxa, że desant aliantów tylko zaszkodzi Finlandii, która i tak otrzymuje przecież nieoficjalne wsparcie od Szwecji w postaci 30% całego uzbrojenia kraju. Anglicy, choć nie bez protestów ze strony Francuzów, tymczasowo zrezygnowali z desantu na Narvik. Francuzi z kolei rozważali wówczas tzw. operację Petsamską, której celem było wsparcie Finów w walce z Sowietami. Naczelny wódz francuskiej armii, Maurice Gamelin, argumentował, że kraje skandynawskie nie dojrzały do poważnych decyzji, takich jak pomoc dla Finlandii. Plany Francuzów obejmowały zajęcie najważniejszych punktów strategicznych w Skandynawii i rozlokowanie tam alianckich wojsk. W ciągu nieco ponad 2 miesięcy miano przerzucić z zachodu ponad 100 tysięcy żołnierzy. W praktyce oznaczało to to, o czym mówimy już od jakiegoś czasu – przeniesienie teatru działań wojennych na północ Europy. Taki był cel aliantów. Warunkiem powodzenia operacji Petsamskiej była jednak zgoda Szwecji i Norwegii. Finlandia z kolei powinna zwrócić się z oficjalną prośbą o wsparcie do aliantów. Ale i tu zaczynały się schody. Norwegowie i Szwedzi nie do końca chcieli, by to ich terytoria stały się najważniejszym miejscem dla prowadzonej wojny. Z wystosowaniem prośby o wsparcie w zasadzie z tego samego powodu ociągali się Finowie. W Helsinkach zdawano sobie sprawę, że w razie zgody na operację Petsamską Finlandia na dobre pogrąży się w starciach wojennych i prędko się z nich nie wydostanie. Postawa Finów staje się zrozumiała, gdy zauważymy, że od końca stycznia 1940 roku prowadzono pierwsze pertraktacje pokojowe z Sowietami. Sytuacja zmieniła się, gdy żądania Sowietów były nad wyraz przesadzone. Rokowania utknęły w martwym punkcie, a wojna trwała nadal. Położenie Finlandii wraz z nadchodzącym ociepleniem stawało się śmiertelnie niebezpieczne. W lutym przedstawiciele Finlandii pojawili się w Sztokholmie, prosząc o pomoc Szwecję. Ta jednak pozostawała nieugięta. Szwedzi szczerze dopingowali Finów, ale nie mogli zaangażować się w wojnę przeciwko ZSRR. Poza tym przed przystąpieniem do sojuszu z Finlandią przestrzegali Szwedów Niemcy. W tym momencie współpraca Hitlera i Stalina funkcjonowała bez zarzutu. Szwedzi nie popisali się też w momencie, gdy fińskie prośby o pomoc podali do wiadomości publicznej. Dla znajdujących się w trudnej sytuacji Finów to tylko pogarszało sprawę. 19 lutego 1940 roku król Szwecji, Gustaw V, wydał oświadczenie, w którym dużo mówił o bohaterskiej Finlandii, ale zaznaczając przy tym, że Szwecja nie może pozwolić sobie na uczestnictwo w światowym konflikcie i neutralność musi zostać zachowana. Żywię przekonanie, że gdyby Szwecja włączyła się do konfliktu w Finlandii, byłoby to najpoważniejsze ryzyko wciągnięcia ją do wojny, nie tylko z Rosją, ale także do wojny światowej, a takiej odpowiedzialności wziąć na siebie nie mogę. Życiowe interesy Szwecji, jej honor i pokój stanowią cel, który stale mam przed oczami. Mam nadzieję, że na wybranej przez nas drodze z Bożą pomocą unikniemy wszystkich nieszczęść wojny. Mam wewnętrzne przekonanie, że mój naród w tej trudnej sytuacji zrozumie i zaaprobuje moje działania. Pomimo tak oczywistych deklaracji, rząd fiński nadal apelował do Szwedów o pomoc. Naciskano też na zezwolenie na przemarsz przez swoje terytorium siłom brytyjsko-francuskim. Zanim Szwedzi zdążyli jednak odmówić, jak spod ziemi pojawiły się groźby niemieckie wobec takiego przedsięwzięcia. Pomimo szczerych chęci oraz deklaracji państw zachodnich, do pomocy dla Finlandii nie doszło. W marcu Finowie przyjęli warunki Sowietów i zawarto pokój. Szwecja ocaliła swoją neutralność, a Finowie stracili część terytoriów, ale utrzymali niepodległość. Alianci z kolei odnotowali te zdarzenia jako porażkę. Wiele osób w Skandynawii w połowie marca odetchnęło z ulgą, że wojny na północy udało się uniknąć. Ale nie minie parę tygodni, a sytuacja w Sztokholmie znów stanie się napięta. Jak zachowają się Szwedzi w obliczu niemieckiej agresji wobec Danii i Norwegii? Czy w Szwecji były osoby sprzyjające Niemcom? Czy ocali ona swoją neutralność do końca wojny? O tym, jak dalej potoczy się ta historia, dowiecie się w części drugiej.